Gdy kilka dni temu nagrywałem dla Was taki materiał podsumowujący 5 lat, jakie upłynęło od początku COVID-ozy, zapomniałem o jednym bardzo, bardzo ważnym elemencie całej tej układanki. O tym, ile kto na tej całej akcji zarobił. Zapraszam na rozmowę o pieniądzach. Wielkich pieniądzach. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które będą tylko uzupełnieniem, pewnego rodzaju właśnie rozszerzeniem czy dodatkiem do materiału nagranego kilka dni temu. Tego materiału, w którym analizowaliśmy właśnie te 5 lat, jakie minęło od czasów Dawidozy. Zastanowimy się nad tym, a właściwie pochylimy się nad tym, co pięknie przygotował i zebrał dla mnie między innymi Artur Włodarczyk, kolega z LinkedIna, w swoim poście. Zebrał on mianowicie informacje o tym, ile na całej akcji Dawidowej, na tych głównych tylko elementach, zarobiły największe firmy związane z tak zwanym sektorem Big Pharmy. Artur skupił się tylko i wyłącznie na preparatach, które były bezpośrednio wykorzystywane czy to do akcji zapobiegania zarażeniom, czy to do akcji właśnie tak zwanego szczypania się, czyli wstrzykiwania preparatów w ramionko. Nie skupiał się na tym, ile kosztowały testy, nie skupiał się na tym, ile kosztowały maski, przyłbice, wszystkie środki związane z oczyszczaniem powierzchni, dezynfekcją. To wszystko, co gwałtownie się w tych latach Dawidowych rozwinęło, to wszystko, co było szlagierem handlowym, z czego nawet moi klienci skorzystali, bo zaczęli nagle sprzedawać 20-25 razy więcej jakichś środków do dezynfekcji niż sprzedawali zwykle. Tu będziemy mówili tylko i wyłącznie o tych zyskach największych koncernów, które znamy z rynków światowych. Bo tak naprawdę odpowiedź, czy sam pomysł na to, jak można określić te 2 lata Dawidowego szaleństwa, pięknie Artur opisał w swoim poście. Powiedział wprost, kto zainwestował w te firmy, kto wiedział po evencie 201, po zapowiedziach, które przecież od dawna krążyły, że tego typu event zdrowotny może się odbyć, kto pamiętał, jakie następstwa dla giełdy, dla wyceny pewnych aktywów finansowych właśnie związanych z wielką farmacją miały wcześniejsze demie grypy świńskiej, ptasiej i tych wszystkich, które nie zadziałały na aż tak szeroką skalę, na skalę całego świata, ten naprawdę osiągnął dobre zyski. Ale przejdźmy do konkretów i popatrzmy na te firmy, które zrobiły największe zyski, które zarobiły najwięcej pieniędzy w całym świecie. Zaczynamy oczywiście od pary Pfizer i BioNTech. To są firmy, które funkcjonowały de facto jako splot tych podmiotów w czasie akcji Dawidowej. Jeśli chodzi o to, co zostało zrobione przez Pfizera we współpracy z BioNTechem, firmami, które produkowały właśnie te szczypawki o nazwie Comirnaty, to tutaj zyski związane z samą przedsprzedażą, sprzedażą, dystrybucją i tym, co dzieje się w tej chwili, czyli dosyłaniem następnych dawek do krajów, które nadal je kupują, zmuszone umowami, mówimy o absolutnie szalonych cyfrach. Przychody ze sprzedaży samych tylko preparatów tych szczypawkowych, samego tylko preparatu Comirnaty, to ponad 37 miliardów dolarów. A łączne przychody Pfizera uwzględniające wszystko, czyli nie tylko same szczypawki, ale również taki lek przeciwwirusowy Paxlovid, który był w tamtym czasie stosowany na wszelkiego rodzaju oddziałach tych Dawidowych, oddziałach jednoimiennych, w szpitalach jednoimiennych i tak dalej. Te łączne zyski to już nie za marne 37 miliardów dolarów, a ponad 56 miliardów dolarów. Następna na liście jest firma Moderna. Moderna ma swoją własną akcję, swój własny produkt szczypawkowy o nazwie Spikevax. Dzięki temu właśnie produktowi, który dystrybuowany był dużo skromniej niż to, co robił BioNTech we współpracy z Pfizerem, mimo tego, że firma trochę mniejsza, mimo tego, że produktów wypchnęli na rynek znacznie, znacznie mniej, to wygenerowała ona przychody przekraczające 18 miliardów dolarów. Jak popatrzymy na innych producentów, to mamy ich tutaj w sumie 3, takich, którzy naprawdę się liczą. Pierwszym jest przypadek bardzo ciekawy, bo mówimy o firmie Johnson & Johnson. Ta firma z samej sprzedaży preparatów, tych właśnie szczypawkowych przeciw Dawidowi XIX, zarobiła marne 2 miliardy dolarów, no w porównaniu z 37 miliardami Pfizera, czy 18 miliardami Moderny, to jakieś małe drobniaki, to jakieś co ja sobie za to kupię, waciki z Killera, ale nadal mówimy o firmie, która powiedziała w raporcie dla swoich udziałowców, że nie zamierza brać udziału w wyścigu dotyczącego dostarczania szczepawki na tą odmianę, na tego Dawida 19. Wolą się przygotować do kolejnej odsłony tej światowej, ogólnoświatowej demii i wystartować do wyścigu wtedy z nowym produktem opartym o to, co już mają stworzone. Mamy więc do czynienia z sytuacją, kiedy koncern Johnson & Johnson po zarobieniu 2 miliardów dolarów twierdzi, że nie warto się ścigać o jakieś drobniaki, lepiej przygotować się na następną akcję, akcję co do której są przekonani, są pewni, że się na pewno pojawi. Na liście następna jest AstraZeneca. Tu również mamy sytuację podobną jak w przypadku Johnson & Johnson. Produkty tej firmy, te szczypawki związane z ich działaniem, z ich produkcją zarobiły nieco poniżej 2 miliardów dolarów. Ostatnia na liście, bo nie związana dokładnie ze sprzedażą szczypawek, ale związana ze sprzedażą przeciwciał monoklonalnych, które były wykorzystywane w kuracjach związanych z samym Dawidem XIX, jest firma GlaxoSmithKline. Nie mając udziału w sprzedaży szczypawek, oni zarabiali na innym produkcie, właśnie na tych przeciwciałach i okazało się, że do walki z Dawidem XIX od firmy GlaxoSmithKline państwa światowe, światowe Ministerstwa Zdrowia i firmy prywatne, które zajmowały się tymi zabiegami medycznymi, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności do dnia dzisiejszego, na tych sprzedażach firma GlaxoSmithKline zarobiła prawie 3 miliardy dolarów. Jak więc popatrzymy sobie na to, jak podliczymy to wszystko, okazuje się, że te tylko wiodące, te 5 wiodących firm światowych na produktach, które zajmowały nasze życie tylko przez te 2 krótkie lata, niepełne lata, kiedy byliśmy poddawani temu terrorowi, który dotyczył zachowań i procedur medycznych związanych z Dawidem XIX, tylko te największe firmy światowe, tylko te, które mają największe zasięgi, są najbardziej znane, zarobiły łącznie około 100 miliardów dolarów. To były łączne przychody związane wyłącznie z produktami wykorzystywanymi do akcji walki z owym zagrożeniem, tą najgroźniejszą chorobą świata, albo do tego, aby nas teoretycznie według ich obietnic ustawić na przyszłość, aby zabezpieczyć nas na te przyszłe powroty, na przyszłe warianty tej cholernej choroby, która była tak kolosalnie istotna, że cały świat stanął w miejscu, cały świat przestał się kręcić tylko dlatego, żeby poradzić sobie z zagrożeniem. Zagrożeniem, przypominam, które na końcu po 2 latach okazało się śmiertelne dla mniej niż 0,5% ludzi, którzy mieli teoretycznie z tą zarazą, z tym cholerstwem jakikolwiek kontakt. Tak ogromne pieniądze przewaliły się przez świat, przez ten świat wielkich firm medycznych, i jeśli ktoś ma wątpliwości, dlaczego warto było taką akcję zrobić, to myślę, że od strony finansowej mamy tutaj bardzo jasną odpowiedź. Jak można zrozumieć tą kwotę? No bo umówmy się, 100 miliardów dolarów to jest kwota, która jest tak samo odległa od większości z nas, jak milion złotych, milion dolarów czy jakiekolwiek inne wartości. Ludzie nie rozumieją, jaka jest różnica między tymi 3 dodatkowymi zerami, no bo trudno, żebyśmy byli z takimi cyframi na co dzień obyci, żebyśmy na co dzień rozumieli ich wartość. Jeśli obracamy z dnia na dzień kwotami rzędu 100, 200, 300 czy przedsiębiorcy kilku tysięcy złotych. Jak to przetłumaczyć na warunki normalnego człowieka, na racjonalność normalnego człowieka? Najlepiej posłużyć się do tego celu porównaniami. Do tych porównań wybrałem kwoty, o których bardzo często słyszymy, choć na co dzień nie widzimy ich, bo nie dotykamy ich tak naprawdę własnymi rękami czy własną głową. Kwoty, które wiążą się z budżetem całego kraju, takiego jakim jest Polska. Umówmy się, Polska to kraj, który na skali całego świata, na mapie całego świata jest krajem gdzieś tam w niższych stanach średnich. Nie mamy ani jakoś przerażająco wielkiej powierzchni, bo jest dużo krajów większych od nas, ani przerażająco dużej liczebności ludzi. Natomiast jesteśmy krajem dość zamożnym, krajem, który ma sporą ilość usług świadczonych przez aparat państwowy dla obywatela. W związku z tym ten budżet polski też jest niebagatelny, też potrafi zrobić wrażenie. Jeśli spojrzymy na dane, które opublikowane zostały przez Kancelarię Sejmu w grudniu zeszłego roku, kiedy decydowane były dokładne informacje, decydowane były dokładne kwoty zawierające się w budżecie Polski, mamy tam dwie cyfry, dwie wartości, na które chciałbym zwrócić uwagę. zakładane na cały rok 2025 dochody polskiego budżetu państwowego to łączna wartość rzędu 632 miliardów złotych. Złotych w tym momencie. Przeliczymy sobie to zaraz z dolarami. Porównamy z tym, co dzieje się w tych wielkich firmach światowych, jeśli chodzi o dwa lata Dawidowych żniw. Niestety budżet polski w odróżnieniu od budżetów Pfizera, Moderny, tych wszystkich firm do GlaxoSmithKline łącznie, nie miał takiej pozycji tylko przychodowej, miał też ogromną pozycję związaną z długiem. Deficyt polskiego budżetu zakładany przez rząd na rok 2025 to przerażające 289 miliardów. 630 przychodów, czy tam dochodów, 289 miliardów dziury budżetowej, deficytu, długu, który zostanie na konto nasze, pani, pana, tej pani tam z tyłu, moje, moich dzieci i naszych dzieci i wnuków, długu, który zostanie zaciągnięty w tym roku przez polski rząd, aby spięła się kasa firm. Gdyby ktoś prowadził w ten sposób biznes, gdyby ktoś prowadził w ten sposób gospodarstwo domowe, zostałby zlicytowany przez banki i zlicytowany przez komorników, zostałby puszczony z torbami, ale politykom jak zawsze wszystko uchodzi na sucho i nie muszą się oni przejmować rezultatami swoich działań, bo nie będą jak zawsze ponosili za nie żadnej odpowiedzialności. Spróbujmy więc pobawić się tymi dwoma kwotami, tą wartością przychodów, w tym wypadku dochodów budżetowych i wartością dziury budżetowej, wartością tego deficytu i porównamy je z wartościami tych największych firm i obrotów, które one osiągały tylko na produktach związanych z walką z najgroźniejszą chorobą świata. Dochody polskiego budżetu, te 632 miliardy przełożone na dolary, to po kursie tym tak zwanym oficjalnym około 163 miliardy dolarów. I zobaczmy już tutaj zestawienie. Cała Polska ze wszystkich podatków, ze wszystkich danin, ceł, akcyz, VAT-ów i tak dalej, nawet z jakichś zakichanych opłat od psa czy abonamentu radiowo-telewizyjnego zbierze łącznie 632 miliardy złotych, czyli 163 miliardy dolarów, a przez niespełna dwa lata Dawidowych żniw, te kilka największych koncernów tylko na szczypawkach, tylko na jakichś przeciwciałach, na lekach przeciwwirusowych, które były wykorzystywane w tym jednym specyficznym przypadku, w przypadku tej jednej specyficznej choroby, zarobiły tych miliardów dolarów 100. 163 cały kraj, stuwa parę firm farmaceutycznych na jednym z typie produktów dla jednego typu choroby, dla jednego schorzeń. Jak porównamy te cyfry z deficytem, deficyt polski 789 miliardów złotych, w przeliczeniu na dolary to 70, prawie 5 miliardów dolarów. Coś więc okazuje się? Okazuje się, że my w tym roku, w roku 2025, dzięki pomysłom, które zatwierdził rząd Donalda Tuska, które są w dużym stopniu kontynuacją pomysłów rządu Morawieckiego, rządów pani Szydło, wcześniejszego Tuska i tak dalej w historię sięgając, mamy dzisiaj sytuację taką, że samego deficytu budżetowego w przeliczeniu na jednego Polaka każdy z nas, od niemowlęcia po osobę, która za minutę zamknie oczy na zawsze, tego długu, który w tym roku przyrośnie na naszych kontach, mamy na łebka po 7600 zł. Przełóżmy to teraz, te dwie cyfry. Spróbujmy je zestawić ze sobą i zobaczyć, jak bardzo jesteśmy w szalonej kalkulacji, jak bardzo mamy zwariowane porównania, bo jeżeli do tego właśnie założenia, że podchodzimy w ten sposób, że z jednej strony mamy państwo, z drugiej strony prywatne firmy. Co by było w sytuacji, gdyby zyskiem tych prywatnych firm, nie czarujmy się, zyskiem wyczarowanym głównie dzięki wydatkom robionym przez budżety takich państw jak Polska, gdyby tym zyskiem spróbować zasypać dziurę budżetową Polski na rok 2025. Z jednej strony mamy te 142 miliardy złotych, którymi dysponuje jako zysk sam Pfizer, gdzie daje to, mówimy tylko i wyłącznie o przychodach z samej szczepawki. Jak weźmiemy dodatkowo jeszcze przychody właśnie z leku przeciwwirusowego, to z samego Pfizera zysk przeliczony na złotówki daje 216 miliardów złotych. Cała dziura budżetowa to 74 miliardy. Mamy więc sytuację, w której zysk samych jednej grupy firm z tych produktów związanych z najgroźniejszą chorobą świata wystarczyłoby w zupełności na to, żeby tę dziurę
zasypać trzykrotnie, nawet z niewielkim ogonkiem. Jeśli popatrzymy sobie na przychody całej branży, tych kilku firm, o których tylko rozmawialiśmy za pomocą cyfr przygotowanych przez Artura, to sytuacja wydaje się jeszcze bardziej wariacka. Łączne zyski wszystkich tych firm, o których tutaj rozmawialiśmy, bez tych wszystkich mniejszych, bez przychodów, bez zysków generowanych na produktach, które dotyczą innych chorób, na produktach dla szpitali chirurgicznych, takich, śmakich, położniczych, niepołożniczych i tak dalej, samej tylko jednej choroby, wszystkie zyski to 386 miliardów złotych. Mówimy o paru firmach, mówimy o jednej chorobie i o okresie niespełna 2 lat. Co to daje? Daje to mniej więcej tyle, że można by spokojnie zyskiem tych firm spłacić całą dziurę budżetową w budżecie Polski na rok 2025, a z pozostałych 97 miliardów, gdyby go podzielić między całe 38 milionów Polaków, na łebka zostałoby nam po 2,5 tysiąca. Po 2,5 tysiąca złotych jako resztka tego, co z zysku koncernów, tych kilku zaledwie koncernów farmaceutycznych, zostałoby po zapłaceniu całego deficytu państwa polskiego za rok 2025. Ktoś może powiedzieć, że to sytuacja normalna. Mówimy o wielkiej światowej tragedii, o wielkim światowym zagrożeniu, o wielkich światowych firmach, które zaangażowały swoje działy rozwoju, budżety innowacyjności itd., itd. Jest to rzecz zupełnie oczywista. Ludzie, którzy mają genialne pomysły, mają nie tylko dostawać Noble i inne nagrody, ale również mają być obsypywani pieniędzmi od stóp do głów. Ja niestety mam tu zupełnie inny wniosek i te wnioski podziela ze mną Artur Łodarczyk. Założenie jest brutalnie proste. Coraz więcej biznesów na świecie, coraz więcej firm na świecie nie stara się dzisiaj sprzedać nam nowego produktu, sprzedać nam nowej potrzeby, oczarować nas swoją zajebistością, żebyśmy kupili nowy zegarek, nową marynarkę, nową koszulkę czy nowy mikrofon, bo firmy te już dawno zrozumiały, że jeśli kupią sobie polityków, jeśli kupią sobie urzędników, jeśli kupią sobie Unię Europejską, amerykański Senat, amerykańskich gubernatorów, senatorów i ludzi, którzy ustalają prawa w tych krajach na całym świecie, to jest to najlepsza droga do wielkich, wielkich pieniędzy. Coraz więcej biznesów, tych największych światowych, opiera się o proste, a zarazem bardzo brutalne założenie. O założenie, że w każdym dużym numerze, który szyją, który budują w oparciu o polityków, o urzędników, o biurokrację, o Unię, o kongres, o tych, o tamtych, o ludzi, którzy zawsze wydają nie swoje pieniądze, na takich biznesach zawsze układ jest na końcu jeden. Zyski są prywatne, a koszty są ogólne, społeczne, czy tak jak w tym wypadku publiczne, rozsypane na publiczność, na obywateli prawie całego zachodniego świata. Co jest ważne? Nie zapominajmy, że te koncerny, te swoje 100 miliardów dolarów zysku osiągnęły de facto pracując tylko na rynkach państw tak zwanych zachodnich. Tych produktów szczypawkowych, tych produktów przeciwbakteryjnych, produktów związanych z tą najgroźniejszą chorobą świata, poza takimi miejscami jak Chiny, poza kilkoma enklawami na mapie świata, gdzie faktycznie to szaleństwo zostało rozniesione tak jak w Europie, czy w Ameryce Północnej, Japonii, czy Korei, większość tego świata trzeciego, tego świata drugiego, krajów uboższych, krajów siedzących w tej cieplejszej, południowej części kuli ziemskiej, tam praktycznie biznesu nie było. Mówimy więc o sytuacji, w której te największe światowe koncerny zarobiły tyle, ile wynosi polska dziura budżetowa i jeszcze prawie 100 miliardów, mimo tego, że ograniczały swoją działalność tylko do zachodniej części naszej cywilizacji, do tych miejsc, gdzie najlepiej dociera telewizor, portal, internet nadzorowany przez tych nadzorców funkcjonujących w ramach struktur rządowych albo struktur biurokratycznych. Jak to wygląda na końcu? Tak naprawdę bardzo, bardzo proste. Zastanówmy się, czy mając miliony urzędników pracujących w resorcie zdrowia, gospodarki, resorcie zarządzania komunikacją czy wszelkiego rodzaju służbach, zarówno tych tajnych, jak i jawnych, które mają pilnować propagandy, komunikacji społecznej, nastrojów, jakie w krajach panują i tak dalej, czy mając tak rozbudowane systemy komunikacji między państwami, między kontynentami wręcz, czy nie moglibyśmy zadziałać za głosem rozsądku? Czy ktoś w administracji któregokolwiek z tych krajów Zachodu nie powinien zastanowić się po paru dniach i zadać sobie pytanie, dlaczego jest tak, że zaraz mamy wydać miliardy dolarów, złotych, euro, franków, lejów i jakiejkolwiek innej waluty po jena i waluty krajów afrykańskich kończąc, jeżeli nie mamy żadnych twardych dowodów tego, co nam wmawiają media, tego, co nam wmawiają tak zwani eksperci z różnego rodzaju komisji, z różnego rodzaju rad medycznych. Dlaczego mając miliony urzędników nikt nie zatrzymał tej akcji? Dlaczego mając miliony urzędników nikt nie zadał pytanie, na co mam zaraz wydać miliardy złotych, dolarów, marek i tak dalej, czy tam euro i tak dalej, i tak dalej? Czy nie jest tak, że ta akcja po raz kolejny już pokazuje, że administracja państw, w których żyjemy, nie jest tylko właśnie poborcą podatkowym dla wielkiego ponadnarodowego biznesu? Bo patrząc na dziurę budżetową Polski, patrząc na deficyt budżetowy, który jest na rok 2025 zaplanowany w wysokości prawie połowy całego dochodu tego budżetu, możemy mieć wielkie wątpliwości co do tego, czy cokolwiek innego da się zrobić w państwie takim, jakim dziś stała się Polska, jakim Polska została zrobiona przez ostatnie 35 lat rządów tak zwanej wolnych obywateli, partii związanych z ruchami wolnościowymi. To jest przerażające. Jeżeli 100 miliardów dolarów dało się wycisnąć jak z cytryny tylko z zachodu świata, pomyślcie, jakie plany ci ludzie mają w momencie, kiedy będą próbowali ten numer zrobić po raz drugi. No ale jeśli ktoś może zarobić w 2 lata 100 miliardów dolarów, prawie 400 miliardów złotych, tylko i wyłącznie na operacji medialnej, na operacji informacyjnej i na zarządzaniu strachem, to jak myślicie, spróbuję jeszcze raz? Czy odpuści sobie i zacznie znowu sprzedawać nam marynarki, koszulki, mikrofony czy zegarki? Myślę, że wnioski nasuwają się same i rozmawiać będziemy za chwilę nie o tym, czy będą nas straszyć kolejną demią, a raczej o tym, kiedy zaczną i jak daleko się tym razem posuną. Dziękuję Wam bardzo za tą dzisiejszą rozmowę o pieniądzach. Mam nadzieję, że to przełożenie dwóch kwot zostanie z Wami na dłużej. Ja je powtórzę, tak żebyście wiedzieli, o których kwotach mówię. Przede wszystkim o tej pierwszej, najważniejszej, czyli o przeliczeniu deficytu budżetowego roku 2025 na każdego Polaka. Chciałem Wam przypomnieć, jako że mamy już końcówkę marca, że w tym roku państwo polskie na Waszym koncie, na koncie każdej osoby w Waszym domu, która tam żyje, zaciągnie dzisiaj dług w wysokości 7605 zł. Tyle w przeliczeniu na każdego Polaka deficytu, a więc długu, założył polski rząd. Gdybyśmy wykorzystali przychody, a potem zyski koncernów farmaceutycznych tylko z tych podstawowych, głównych produktów związanych z Dawidem XIX, cały ten dług można by spokojnie zasypać, a dla każdego z nas, dla każdego z Polaków, czekałaby na nas jeszcze wypłata w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy o tych cyfrach, pamiętajmy o tym, że dziś coraz częściej politycy to tylko ludzie, którzy mają dbać o interesy tych wielkich ponadnarodowych grup, grup interesu, grup lobbystycznych, zarządów koncernów, właścicieli tych koncernów, ludzi, którzy są właścicielami wszystkiego, co na świecie piękne, co na świecie wartościowe i co na świecie ma jakikolwiek sens. Oni naprawdę z każdym rokiem coraz mocniej doprowadzają do sytuacji, w której nasza będzie tylko nasza praca, i możliwość sprzedania tej pracy komuś, kto zaoferuje cokolwiek za nią. Ten świat, o którym mówiła Ida Auken, przedstawicielka Światowego Forum Ekonomicznego w tej swojej wizji przyszłości, gdzie nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, dzięki takim akcjom, dzięki takiemu gospodarowaniu publicznymi pieniędzy, jakie widzieliśmy przy tak zwanej demii, ta wizja staje się coraz bardziej racjonalna, rzeczywista i niestety coraz bliższa. Rozmawiajcie o tych sprawach finansowych ze swoimi znajomymi, rozmawiajcie o tym, jak wielkie pieniądze są w grze, bo bardzo często jest tak, że ludzie zacietrzewieni na poziomie wiary albo braku wiary w pewne działania, na przykład szczypawki przyjmowane w ramionko, czy jakieś środki właśnie ochrony, tak zwane maseczki, nie maseczki, testy i cała reszta. Ci ludzie bardzo często nie potrafią z Wami rozmawiać na poziomie nauki, bo sami wypierają to, co wydaje się im mało racjonalne, ale bardzo często są gotowi do tego, żeby rozmawiać o pieniądzach. Jeśli pokażecie, że każdy z nas za te 100 miliardów dolarów musiał zapłacić z własnej kieszeni w formie podatków, które będą teraz ściągane z nas w kwocie 7,5 tysiąca złotych na rok, to myślę, że ta rozmowa będzie trochę łatwiejsza. Choć niestety przyjemna na pewno nie będzie. Dziękuję Wam za cierpliwość, dziękuję Wam za wysłuchanie tych wszystkich cyferek. Arturowi Włodarczykowi dziękuję za inspirację, bo ja żywcem przeczytałem materiały, żywcem przeczytałem cyfry, które on przygotował w swoim poście na LinkedInie. Artura bardzo, bardzo polecam śledzić na LinkedIn, bo jest to jeden z najciekawiej piszących ludzi na całym tym skretyniałym, skostniałym korporacyjnym portalu. Dla takich ludzi jak on warto to konto zachowywać, warto ciągle tam wracać i czytać to, co ci ludzie przygotowują. Takich nazwisk, perełek jest jeszcze trochę. Ja myślę, że nawet zrobię kiedyś reklamę paru ludziom, których obserwuję w mediach społecznościowych, bo treści wartościowych, oryginalnych, dobrze przygotowanych i sensownie przemyślanych nigdy za wiele, a są to rzeczy, którymi warto się dzielić. Dziękuję Wam za cierpliwość, dziękuję Wam za wysłuchiwanie cyfr, za każdą zrzutkę, za każdą postawioną nam kawę, za zapisanie swoich adresów na liście adresowej na stronie www.pogodneshorty.pl i przypominam, bo nie robiłem tego bardzo, bardzo dawno, o paru rzeczach. Po pierwsze o tym, że jeśli nie macie czasu oglądać tych naszych materiałów, bo czasami widać tylko moją gębę, a to nic specjalnego, to możecie również tych materiałów słuchać na wszystkich platformach podcastowych, na Spotify'u, na podcastach Apple'a, na podcastach Google'a, w wielu, wielu różnych innych miejscach, bo wszędzie tam są dystrybuowane. Możecie oglądać te materiały na Banbaju, część materiałów archiwalnych również na serwisach Rumble czy Bildshoot i Odyssey, bo wszędzie tam część z nich jest dostępna. Ja będę sukcesywnie te materiały, których nie puszczałem na te mniej popularne serwisy wideo, wrzucał w najbliższym czasie, bo fajnie, jakby oprócz YouTube'a jeszcze gdzieś można to było wszystko zobaczyć. A póki co, raz jeszcze, dziękuję Wam za fantastyczny odbiór ostatnich filmów. Bardzo proszę o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie subskrybują. Jesteśmy tak blisko 100 tysięcy tego wymarzonego pierwszego przycisku YouTube'a. Po 3 latach uprawiania tego kosztownego hobby, tej roboty po godzinach, jest to coś, co fajnie byłoby móc powiesić w studio. Studio, które jak dobrze pójdzie, jutro już zostanie wreszcie wyposażone. Przez weekend powieszę tu na ścianach wszystko, co wisieć powinno i wrócimy do warunków mniej polowych, do warunków, w których znowu przyjemnie będzie się ze mną spotkać. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.